Gościem audycji Ślady Pegaza jest Józef Czarny-Bilski, poeta, prozaik początkujący, co za parę chwil się pewnie wyjaśni. Animator kultury, wędrowiec, człowiek drogi, poeta bieszczadzki, to bardzo ważne. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, witam.
Bardzo się cieszę, że w końcu dotarł Pan do naszego studia i nie przypadkiem i w tej zapowiedzi początkowej i teraz to powtórzę, użyłam określenia, że jest Pan człowiekiem drogi, bo kontaktowaliśmy się w ostatnich 2 miesiącach dość intensywnie i cały czas był Pan w drodze, próbowaliśmy się umówić na to spotkanie, no i wreszcie to spotkanie jest, także bardzo się cieszę. No to w takim razie pytanie, czy dzisiaj jedzie Pan z Bieszczadów, czy w Bieszczady?
Dzisiaj z, aczkolwiek z tym jechaniem z, czy też jechaniem do Bieszczad, to nigdy nic nie wiadomo, bo skoro już jest to nieszczęsne przysłowie, że w Bieszczady się przyjeżdża tylko raz, a potem się tylko wraca, więc tak naprawdę no, mi bardzo towarzyszy to, że nie wiadomo, czy to się jedzie do siebie, od siebie i w sumie te Bieszczady już w tym momencie jakby no, nieodłącznie mi towarzyszą, czy też pod postacią książek w plecaku, czy też pod postacią spotkań, bo bardzo często jest tak, że no jakby pierwsze pytanie na autostopie to jest skąd, dokąd i dlaczego, i jak pada hasło Bieszczady, no to jest albo jakaś opowieść, że a byłem w latach 70., albo jest a nie byłem, nie mogę się wybrać i jak tam jest. Więc te Bieszczady przyciągają. Zresztą mam kilka bieszczadzkich koszulek i to też jest bardzo cenny sposób zawierania nowej znajomości, bo na przykład stojąc na stacji paliw w koszulce z wilkiem i z napisem Bieszczady, podchodzi do mnie człowiek i się pyta, gdzie ja jadę.
I właśnie tutaj padło kluczowe słowo. Tak myślę, że te słowa klucze będą się pojawiać. Słowa, które będą określać Pana jako poetę, jako twórcę, jako animatora kultury, pewnie jako człowieka także, to kolejne słowo klucz to autostop. Pan nie podróżuje tak jak inni ludzie próbują podróżować, żeby sobie ułatwić życie. Pan autostopem.
Jak dla mnie to ja sobie właśnie ułatwiam życie, bo tak naprawdę no tutaj czekając na nagranie, jeżeli ja bym jechał jakimś pociągiem, autobusem, kupionym biletem, no to już by nam czas dyszał na karki, a tak po prostu o której się znajdę na wylotówce, o tej pojadę i o tej dojadę. Także autostopem jeżdżę w sumie od 14 roku życia. Wtedy był taki pierwszy poważniejszy trip do Gdańska, ale jechałem całe wakacje, także też się uzbierało sporo historii i te historie też czekają na przelanie na papier właśnie w wersji prozy.
Jest pan rodem z Lubelszczyzny, urodzony w Lublinie, ale rodzinnie bardziej z Kockiem związany.
Bardziej z Kockiem, tak jest.
Tak. Natomiast te Bieszczady, które pana tak zafascynowały, w jakich okolicznościach one się pojawiły? Bo muszę państwu powiedzieć, tym, którzy nie mieli okazji być może sięgnąć po tomiki naszego gościa Józefa Bilskiego, pseudonim Czarny, o tym też będziemy jeszcze mówić, to są tomiki przesiąknięte miłością do Bieszczadów, przesiąknięte duchem Bieszczadów. Więc jak te Bieszczady się w pana biografii pojawiły?
Otóż one się pojawiły na Podlasiu, uwaga. Mianowicie ja bardzo często właśnie jeździłem na Mazury przez Podlasie owym autostopem i kiedyś gdzieś w okolicach Sokółki, Różanego Stoku, w środku niczego, zatrzymało się auto samo z siebie. Gość mnie namierzył, no idzie jakiś człowieczek z plecaczkiem, się pyta, gdzie ty człowieczku idziesz? Ja mówię, przed ciebie. A on mi na to, że ale tam nic nie ma. Ja mówię, ale ja lubię jak nic nie ma. Na co on? To w Bieszczady jedź. No i że tak powiem, 2 lata później się zastosowałem i już mi tak zostało.
Już mi tak zostało, no to jeszcze właśnie o ten autostop zahaczę, żeby już potem do tego nie wracać, chociaż kto wie, co wyniknie z, na przykład z lektury wierszy w trakcie tej audycji. Czy w naszych czasach łatwo się łapie auto na stopa, to się tak chyba mówi?
Wciąż tak, natomiast zdarzyło mi się już kilka razy o zgrozo usłyszeć, ale o co chodzi, i spotkać ludzi, którzy nie wiedzieli, co to jest autostop. Na pewno zmieniła się specyfika samego łapania, bo w tym momencie jakby mamy autostrady, więc dociera się na stację paliw na autostradzie, odstoi się tam 15 minut, patrząc po rejestracjach, łapie się stopa na 600 km do Wrocławia. I jakby tego człowieka na autostopie nie widać i jednocześnie jakby rozmywa się pewien romantyzm autostopu. Na przykład w moim najnowszym tomiku Natura Rzeczy, który jest trochę bieszczadzki, a trochę właśnie taki drogowy, filozoficzny, jest pewien wiersz, który jakby podyktował mi kierowca, bo jechałem sobie romantycznie, jak ja to mówię, czyli łapiąc stopa z ręki na drodze krajowej.
Czasami może kawałek tektury, bo ja widzę takich autostopowiczów.
Czasami tak, natomiast ja na przykład na dekturkę nie lubię łapać, bo jakby mamy też czas nawigacji i zmienił się też sposób myślenia. Jeśli ja stoję w Rzeszowie z tabliczką Lublin, to ktoś, kto jedzie do Warszawy, już mnie nie zabierze, bo on nie kojarzy w ogóle, że przejeżdża przez ten Lublin, chyba że jeździł stopem, no to jakby wtedy już jest co innego. Natomiast właśnie łapiąc tak romantycznie z ręki, co ja bardzo lubię, trafiłem na kierowcę i ja rozmawiając z nim, jakby wspominając, że kiedyś faktycznie ta droga to były przydrożne bary, jakiś ulubiony smalec, jakaś kawa, coś tam, że tam się zajeżdżało, jeszcze czasem jak się nie miało kasy, to się stawało na zmywaku, bo sanepid nie patrzył, a potem jak już zaczął patrzeć, to ja jeździłem z książeczką sanepidowską, zawsze wyrobioną na wakacje, żeby w razie móc sobie zarobić w tej drodze. I jakby znali cię na tej drodze, kojarzyli i to były takie miłe akcenty. Był jakiś ulubiony widok, kościół, do którego się zawsze wchodziło latem, bo był chłód. I jak się już 3 razy weszło, to się poznało księdza, już się nocowało na plebanii. Ta droga miała taki swój rytm. Więc ja palnąłem w rozmowie z tym kierowcą, że kiedyś droga była podróżna. I ja absolutnie na to nie zwróciłem uwagi, a kierowca zwrócił. Mimo iż absolutnie nie literat, a informatyk był bodajże. No i z tego jego zwrócenia uwagi na tą frazę powstał wiersz. Także to czasem jakby droga i ludzie, którzy nie mają nic zawodowo wspólnego z literaturą, jakby dyktują nam wiersze.
Droga podróżna, to rzeczywiście gdyby tak językoznawczo popatrzeć, no to podróż po drodze, tutaj można by było na pewno cały kontekst zbudować taki interpretacyjny, a możemy sięgnąć do tego wiersza, mamy go?
Mamy go.
Mamy tutaj, proszę Państwa, 6 tomików naszego gościa.
Nieobecny jest tomik listopady, tomik numer 5, tomik jesienny i tak się jakoś złożyło, że ja go wydałem na początku pandemii w nakładzie 200 egzemplarzy, te 200 egzemplarzy się jakoś tam rozeszło, pewnie jeszcze pojedyncze sztuki gdzieś po galeriach bieszczadzkich są.
Szukamy.
Poszukuję. O, i nawet znalazłem. Tylko to na nasze nieszczęście jest trochę dłuższe.
No jak to na nieszczęście? Słuchamy.
Droga dawniej. Dawniej droga była podróżna, a jej etapy znaczyły spotkania. W przydrożnym barze, pod rozstajnym krzyżem, nad kurzem poboczy. Dawniej droga była różna. Kołysały ją wschody, zachody, naznaczały opowieści w domach goszczących przypadkowo. I tlił się w niej blask ognisk, kuchni, pieców kaflowych, pierwszych i ostatnich latarni, słońca i księżyca wędrówek. Dawniej droga była podróżna, a jej kres znaczyło światło z tych, które czeka. Tu jakby od razu się przyznaję, że końcówka jest zainspirowana oczywiście Zbigniewem Herbertem, który jest jednym z moich ulubionych poetów i tak się składa, że przy okazji bycia animatorem kultury na rok herbertowski 2018 miałem przyjemność tworzyć scenariusz do spektaklu teatralnego o Zbigniewie Herbercie, w którym nawet ktoś z Rzeszowa wystąpił.
No proszę, nasz gość Józef Czarny-Bilski, także animator kultury, oprócz tego, że poeta. Właściwie to ja sobie tak roboczo określiłam pana przed tym naszym spotkaniem takim terminem. Nie wiem, czy się panu spodoba człowiek-instytucja albo człowiek renesansu, żeby brzmiało szlachetniej, bo naprawdę tych aktywności pan ma tak dużo, że ja się zaczęłam zastanawiać, kiedy jest ten czas na poezję.
W międzyczasie, a przeważnie w przydrożnym barze, ponieważ ja nawet jak idę po górach, to bardzo rzadko wtedy piszę wiersz. Wtedy co najwyżej jakieś tam urywki słów, które są zapisywane na kartkę, potem trafiają do takiego pliku w komputerze ładnie nazwanego zlep i w momencie, kiedy wiem na przykład, że będę prowadził jakieś schronisko na zastępstwo, bo też się tymczasem zajmuję, teraz niedługo w lipcu Zawadka Rymanowska mnie czeka na tydzień.
Będzie pan bazowym?
Będę bazowym, także jak wiem, że będzie takie miejsce, gdzie ja przysiadam, albo że na przykład idę do Siekierezady i zajmie mi ten pobyt najbliższe 2 dni, albo też jedno z takich moich ulubionych miejsc do posiedzenia nad piwem to jest browar grybów i salka przy tym browarze. I wtedy ja mam ten zlep z kilku lat wydrukowany i wtedy jakby pisze, bo wtedy wracają wrażenia. Człowiek siada, nie musi iść, nie musi się skupiać na kontrolowaniu szlaku, nie musi gdzieś tam dojeżdżać i te wrażenia nachodzą człowieka i wtedy jakby pisze się 10-15 wierszy. Ja niestety tworzę skokowo. Bardzo zazdroszczę właśnie poetom pokroju Herberta, którzy potrafili pracować od 10 do 12, napisać w tym czasie 3 dobre wiersze i fajrant. Ja niestety tak nie mam, ja piszę 15 słabych, potem z tych 15 słabych zaczyna mi się wydawać, że 2 są dobre, potem publikuję i słabe, i dobre, ponieważ ja uważam, że poeta powinien się przyznawać również do tej twórczości, która nie do końca go zadowala, a później ku swojemu głębokiemu zaskoczeniu ktoś, kartkując tomik, fotografuje sobie jakiś wiersz, chociaż ja akurat tego serdecznie nie cierpię, ale to już przeważnie jest osoba, która i tak ten tomik nabędzie do biblioteczki. Fotografuje jakiś wiersz, który ja uważam za totalnie słaby, a tu się nagle okazuje, że komuś się podoba.
To tak jest z tymi gustami, o których się nie dyskutuje, więc rozumiem, że odbiór pana poezji przez czytelników to jest coś ważnego.
Ja powiem tak, ja bardzo dużo gadam na tych moich spotkaniach. To nie jest tak, że czyta się wiersz i Litwo, ojczyzno moja, tylko jakby staram się dawać kontekst, no bo poezja jest hermetyczna, a poezja bieszczacka jest jeszcze bardziej hermetyczna. Jeszcze jak tu gdzieś jesteśmy na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Małopolsce, gdzie te góry są blisko, no to jakby pewne rzeczy są czytelne, ale na przykład jak pojadę załóżmy na Śląsk, to ludziom hasło Akcja Wisła nic nie mówi. Ikonostas, mam taki tetraptyk, ołtarz bieszczacki i on jest pomyślany na wzór ikonostasu. W centrum jest wygnana Madonna, inspirowana łopienką, skrzydło lewe to jest święty Mikołaj, prawe święty Jerzy, w zwieńczeniu archanioł Michał jako patron Rusi. Święty Jerzy robi tutaj za patrona cerkwi, święty Mikołaj wiadomo patron Łemkowszczyzny, więc ten święty najbardziej czczony lokalnie. Jak ja to czytam tutaj, to nawet jeżeli nie mamy na sali osób wyznania prawosławnego, to zasadniczo nie ma co tego gadać. Natomiast gdziekolwiek dalej, im dalej na północ i na zachód, to już to trzeba mówić. Trochę edukacyjnie do tego podchodzę, a trochę po to, żeby po prostu no, bardziej ułatwić wniknięcie w ten wiersz. To są 4 wiersze, więc myślę, że spróbujmy tego świętego Mikołaja. Wprawdzie to jest jeden z zimowych wierszy. Może ja najczęściej to ja piszę jakoś tak, jesień mi wszędzie się wkrada, jakby te ogonki listków brzozowych, skądinąd brzoza, moje ulubione drzewo, też się doczekało wiersza, gdzieś tam mi nadpisywały, więc najwięcej jest jesieni, ale tutaj Mikołaj jest taki zimowy bardziej. Święty Mikołaj przysiadł na cerkiewnym dachu. Nie lubi wracać zimą w Bieszczad, wciąż ma dary, dla których nie znajdzie człowieka. Śnieg zasypuje próg cerkwi, czas wykrusza kamienie, odbiera pamięć literom. Święty Mikołaj wraca do pieśni, do tamtej zimy pełnej milczenia dzwonów, do lata, w którym zabrano świat. Święty nie umie sprawić cudu, czeka na kogoś, co go przyzwie, do pustych wsi zapomnianych.
Rzeczywiście, ten kontekst historyczny w tym przypadku jest ważny i stąd rozumiemy, że w czasie spotkań komentarz także historyczny się pojawia.
No i jeszcze można ten komentarz podbić piosenką. Ja bardzo często z gitarzystami moimi współpracującymi jeżdżę i to wygląda mniej więcej tak, że w tym momencie jest całkiem spore grono wykonawców, którzy śpiewają moje teksty, natomiast uważam, że skoro na spotkaniu już idą moje wiersze, to nie należy katować ludźmi jeszcze ich wersjami śpiewanymi, tylko żeby muzycznie poszło coś, co faktycznie jest tą piosenką bieszczacką i wykracza poza SDM i KSU. No i w przypadku tego wiersza, no to ballada o świętym Mikołaju zespołu Seta i Andrzeja Wierzbickiego, ktoś może kojarzyć, ktoś nie. I ktoś może w ogóle nie zwrócić uwagi na tę frazę, że święty Mikołaj wraca do pieśni. Ale jak po wierszu pójdzie ten kawałek, to wtedy jakby dodatkowa warstwa interpretacyjna i dodatkowe jakby uderzenie tymi wrażeniami.
SDM, Stare Dobre Małżeństwo, to gwoli wyjaśnienia tym, którzy może niekoniecznie w tej tematyce siedzą, KSU, no to pewnie tłumaczyć nie
trzeba. Klub sportowy Łuszczyki.
A czemu nie? Też może być, ale wiadomo, o jaką formację chodzi. To ja pozwolę sobie zakończyć tę pierwszą część naszego spotkania cytatem tego, co pan powiedział w jednym z wywiadów. Piszę, bo przychodzą do mnie słowa. No i myślę, że właściwie wyjaśnił pan, jak to jest z tym, że te słowa przychodzą, bo z tego, co pan mówi, to przychodzą w najbardziej nieoczekiwanych momentach, ale pan je szanuje i zapisuje do zlepu. Zapamiętamy też ten termin zlep jako taki rezerwuar wierszy, które mają szansę na zaistnienie.